Czyta Reda
Haddad. Opowieść pasterza podobała się bardzo wszystkim, którzy jej słuchali, zwłaszcza zaś kanonikowi, który pilnie bacząc na sposób opowiadania, uznał, że gadkarz raczej na polerowanego dworaka wygląda niż na grubego wiejskiego pastucha. Przytwierdził tedy, że pleban miał słuszność, mówiąc, że w górach znajdują się ludzie uczeni i rozumienie na rzeczach mający. Wszyscy oświadczyli Eugeniuszowi swoją uprzejmość. Najgorętszą chęć uczynności wyraził Don Kichot, który rzekł do koziarza: zaprawdę, kmotrzy mój pasterzu, gdybym był w stanie przedsięwziąć jakąś przygodę, wyruszyłbym w drogę, nie mieszkając, aby ci przysługę wyrządzić. Wydobyłbym Leandrę z klasztoru, gdzie zapewne wbrew swej woli się znajduje, i nie zważając na sprzeciw Ksenii i wszystkich mniszek twoim, bym ją ręką powierzył, abyś nią rozporządzał według swego upodobania, przestrzegając jednakoż praw rycerstwa błędnego, które nie dozwalają wyrządzania gwałtu jakiejkolwiek dziewicy. Niezmierną ufność w Bogu pokładam, że moc złośliwego czarnoksiężnika nie ostoi się wobec potęgi innego, bardziej dla mnie przychylnego maga, dlatego na ten czas przyrzekam, że okaże ci mój fawori pomoc, do czego obowiązuje mnie moje powołanie, zasadzające się na tym, aby nieść pomoc uciśnionym i wsparcia potrzebującym. Pasterz spojrzał na Don Quixota i zdziwiony jego nieszczęśliwym pozorem, a takoż i dziwacznym rynsztunkiem, zapytał balwierza: — Mości panie, co to za człowiek, który ma taki wygląd i tym kształtem gada? — A któż ma być? — odparł balwierz. — Jeśli nieznakomity pan Don Quixot z Manczy, naprawiacz krzyw, obrońca białogłów, postrach olbrzymów i zwycięzca we wszystkich bitwach i spotkaniach. — Jest to zatem podobne — odparł pasterz — do tego, co się czyta w księgach o rycerzach błędnych, którzy byli ulani w formie na wzór tego pana. Mniemam jednakoż, że albo wasza miłość żartuje, albo ten pan ma puste komory w głowie.
— Jak to, łajdaku? — krzyknął Don Quixot. — To ty masz łeb pusty i rozumu zbyty, podczas gdy ja pełniejszy nim jestem i bardziej ciężarny niż łajdaczka, córka łajdaczki, która cię na świat wydała.
Tak mówiąc, schwycił bochen chleba, który przed nim leżał, i cisnął nim z tak wściekłym zamachem w twarz pasterza, że mu nos zmiażdżył. Koziarz, nie lubiący takich krotochwil, ujrzawszy się potraktowanym tak po grubiańsku, nie zważał już na obrus, kobierzec i na tych, co wokół siedzieli. Jeno skoczył do Don Quixota i ułapił go z całej mocy obiema rękoma za szyję. Niechybnie byłby go zadusił, gdyby w tej chwili nie nadbiegł Sancho Panza, który schwyciwszy go z tyłu za ramiona, na stół go obalił. Pastuch, padając, potłukł szklannice i półmiski, rozlawszy wszystko, co się na nich znajdowało. Don Quixot, widząc się wolny, napadł na pasterza, który z obliczem pełnym krwi, kopany nielitościwie przez Sancha, pełznął na czworakach i macał na stole noża, aby nim krwawą zemstę uczynić. Kanonik i pleban przeszkodzili mu w tym. Balwierz dopomógł koziarzowi, który wydostawszy się na wierzch, wziął pod się Don Quixota. Wówczas taki grad kułaków posypał się na rycerza, że wkrótce jego oblicze było tak krwią zjuszone, jak i twarz koziarza. Kanonik i pleban mało się nie rozpukli od śmiechu. Zbiry świętej Hermandady skakali z radości i niezmiernej uciechy i podżegali ich obydwu do bitki, jak to się czyni ze szczuciem psów, które wpadłszy w wściekłość, zagryzają się wzajem. Tylko Sancho rozpaczał, gdyż nie mógł się wyrwać z uścisku kanonicznego sługi, niedozwalającego mu biec na pomoc swemu panu. Gdy tak wszyscy hałaśliwie się weselili, krom dwóch zapaźników, traktujących się pięściami, nagle dał się słyszeć dźwięk trąby, ale tak żałosny, że wszyscy zwrócili głowę w tę stronę, skąd pochodził. Najwięcej był tym poruszony Don Quixot, który leżał pod pasterzem, więcej niż ten go obity i wymłócony. — Bracie szatanie, rzecze, gdyż kimże innym mógłbyś być, skoro masz moc pokonania mojej dzielności? Proszę cię, zawrzyjmy rozejm na godzinę, bo mi się widzi, że przenikliwy i żałosny głos trąby docierający do uszu naszych na nową wzywa mnie przygodę. Pasterz, który dość się go już natłukł i sam takoż dobrze był potłuczony, puścił go w tym okamgnieniu. Don Quixot dźwignął się z ziemi i, obróciwszy głowę tam, skąd dźwięk dochodził, ujrzał nagle spuszczających się po pochyłości górskiej wielu ludzi ubranych w białe szaty na wzór pokutujących. Rok temu chmury poskąpiły ziemi swej odżywczej wilgoci. Z tej przyczyny powszędy w tych okolicach odprawiano modły i pokuty i ciągniono z procesjami, prosząc Boga, aby otworzył ręce miłosierdzia swego i deszcz spuścił życiodajny. Dlatego też mieszkańcy pobliskiej wsi szli z nabożeństwem do pustelni, znajdującej się w tej dolinie. Don Kichot, ujrzawszy dziwaczne szaty pokutników, nie bacząc na to, że 100 razy w życiu podobny widok oglądał, uprzątł sobie w głowie, że nowa się nadarza przygoda, którą jedynie jemu, jako błędnemu rycerzowi, przedsięwziąć należy. Utwierdził go w tym przedsięwzięciu obraz, pokryty żałobą przez pokutników niesiony. Ubrdał sobie, że ci hultaje i gwałtownicy uprowadzili siłą jakąś znaczną damę. Podbiegł tedy chyże do rumaka pasącego się spokojnie, odjął mu od łęku siodła uzdę i tarczę, okiełznał go, co żywo i wziąwszy od sanczy szpadę, wskoczył na Rosynanta i rzekł donośnym głosem do wszystkich przytomnych. Teraz dowiecie się, waleczni mężowie, jak wielce użyteczni są światu rycerze, którzy profesję błędnego rycerstwa sprawują. Po oswobodzeniu tej zniewolonej damy poznacie, jaką cześć winniście rycerzom błędnym. Rzekłszy to, ścisnął kolanami Rosynanta, gdyż ostróg nie miał przecie i na wyskok dążąc, chocia w całej tej prawdziwej historii nie mówi się ani razu o tym, aby Rosynant umiał biec galopem, runął na pokutników. Pleban, kanonik i balwierz daremnie zatrzymać go chcieli, nie byli tego w mocy uczynić, jak również i Sancho, który darł się z wszystkiej siły. Dokąd to się znów, panie rycerzu, błędny zapędzacie? Jacyż to bisi was opętali, że naszą świętą wiarę katolicką napastujecie, Boże! Zważcie, panie, że to procesja pokutników, zaś owa dama, co ją niosą na podwyższeniu, to przecie najświętsza niepokalana panienka nasza. Patrzajcie, co czynicie. Tym razem zaprawdę powiedzieć można, że nie wiecie, co zamierzacie. Próżno się mordował Sancho, gdyż jego pan tak sobie w głowy wbił, że musi napaść na te białe straszydła, by damę w żałowie oswobodzić, że wszystkie przestrogi puszczał mimo uszu. Gdyby nawet usłyszał, to nie cofnąłby się, nawet choćby sam król tego po nim wymagał. Dopadł procesji i osadził na miejscu Rosynanta, który miał już wielką chętkę wytchnąć trochę i krzyknął gniewnym i chrypliwym głosem. Wy, co na ludzi poczciwych zbytnio mi nie wyglądacie, zasłońcie sobie twarze, zatrzymajcie się i słuchajcie pilnie, co wam powiem. Pierwsi stanęli obraz niosący i jeden z czterech duchownych, którzy litanie śpiewali. Ujrzawszy dziwaczny pozór Don Quixota, niezwykłą chudość Rosynanta i inne śmieszne szczegóły posturu i stroju, jeden z nich odparł. Jeśli chcesz nam coś powiedzieć, bracie, gadaj spiesznie, gdyż tych biednych ludzi plecy już bolą. Nie mamy czasu słuchać próżno długiej przemowy, chyba że powiesz nam w dwóch słowach, czego żądasz. Powiem wam w jednym słowie, odparł Don Quixot. To jest, abyście w tym okamgnieniu uwolnili tę piękną damę, której żałosny wygląd jawnie świadczy o tym, że ją wiedziecie po niewoli i że jakąś ciężką krzywdę wyrządzić jej chcecie. Ja, co przyszedłem na świat, aby tych nieprawości zabraniać, nie dozwolę wam ani kroku postąpić, jeśli jej nie przywrócicie pożądanej przez nią swobody. Z tych słów wszyscy przytomni uznali, że Don Quixot musi być jakimś pięknym szaleńca okazem. Zaczęli się tedy śmiać z całego serca. Ten śmiech wzbudził w naszym rycerzu gniew niepohamowany. Nie rzekłszy już ani słowa, porwał się do szpady i natarł na ołtarzyk świętej dziewicy. Jeden z nosicieli, zdawszy brzemię towarzyszom, wyszedł na spotkanie Don Quixota, uzbrojony w drewniane widły, którymi podparł nosze w chwili, gdy ołtarzyk z pleców zdejmował. Don Quixot jednym potężnym zamachem szpady widły na dwoje rozłupał, a liści pokutnik odłamkiem, co mu w ręku pozostał, wymierzył tak tęgi cios w ramię rycerza, niezasłonione tarczą przed tą grubiańską napaścią, że nieborak rycerz spadł na ziemię z konia jak długi. Sancho Panza, który bez tchu w piersiach za swoim panem biegł, krzyknął na poskromiciela, aby go bić zaprzestał, gdyż jest to biedny rycerz zaczarowany, który w całym swoim życiu nikomu najmniejszego zła nie wyrządził. Nie tyle ten wrzask powstrzymał chłopa, ile widok leżącego Don Quixota, który ręką ani nogą nie ruszał. Mniemając, że go zabił, podniósł szatę i jął uciekać przez pola z chyrością łani. W tej chwili nadbiegli wszyscy, co orszak Don Quixota stanowili. Pokutnicy, widząc ich nadbiegających pospołu ze zbirami uzbrojonymi w muszkiety, w obawie, że na nich napadają, uszykowali się koło ołtarza. Podnieśli kaptury, schwycili pokutnicze bicze, zaś księża lichtarze od świec i czekali na natarcie, gotowi dać odpór stosowny swoim prześladowcom. Fortuna jednak lepiej wszystko ustanowiła, niż by się tego spodziewać było można. Sancho rzucił się od razu na ciało swego pana i rozumiejąc go być nieżywym, miał zawodzić w sposób okrutnie lamentliwy i śmieszny zarazem. Pleban był poznany od jednego księdza, który szedł z procesją. To rozpoznanie wzajemnie uśmierzyło lęk po obu stronach. Pleban nasz opowiedział księdzu pokrótce, kim jest Don Quixot. Duchowni otoczeni ciżbą pokutujących poszli obaczyć, czy nasz rycerz jeszcze zipie. Zapłakany Sancho na ten kształt lamentował. O kwiecie rycerstwa błędnego, czemuż to jeden cios pałką wymierzony przerwał bieg twego tak pożytecznego żywota? O chwało swego rodu, sławo i ozdobo, nie tylko Manczy, ale i świata całego. Dziś, gdy ciebie zabrakło, zaroi się on od łotrów i zbójców grasujących już bezkarnie i bez obawy, że zostaną ukróceni za niecne uczynki swoje. o człowieku wspaniałomyślniejszy od wszystkich Aleksandrów, który za 8 miesięcy służb moich dałeś mi najlepszą wyspę z wszystkich wysp falami morza obmywanych. O ty, pokorny wobec zuchwałych i pysznych, hardy wobec pokornych, w miłości bez przyczyny, zapamiętały ona śladowco szlachetnych, biczu nikczemnych, nieprzyjacielu podłych, rycerzu błędnych, który wszystkie cnoty w sobie zawierasz. Na okrzyki i jęki Sanche Don Quixote powrócił do utraconych zmysłów, otwarłszy oczy, rzekł te słowa. Ten, co żyje w oddaleniu od ciebie, miła pani Dulcineo, musi podlegać takim jak te oto utrapieniom. Pomóż mi, przyjacielu Sancho, dostać się na ten wóz zaczarowany, gdyż mając ramię zgruchotane, nie mogę wskoczyć na siodło Rosynanta. Z największą chęcią to uczynię, wielmożny panie, odparł Sancho. Wracajmy do naszej wioski w towarzystwie tych ich mościów, co dobra waszego pragną. Tam się namyślać zaczniemy nad naszym trzecim świat wyruszeniem, które oby większej nam przysporzyło korzyści i sławy. Dobrze gadasz, Sancho, rzekł Don Quixote. Mądrość każe unikać złego planet aspektu, który teraz na niebie widnieje. Kanonik, pleban i palwierz pochwalili go za tak roztropne zdanie i naśmiawszy się do woli z prostactwa Sanczy, wsadzili Don Quixota na wóz, na którym wprzód się znajdował. Procesja od nowa uszykowana w dalszą drogę ruszyła. Pasterz pożegnał się z wszystkimi i odszedł. Zbiry świętej Hermandady nie chcieli już iść dalej, tak iż pleban wypłacił im ich należność. Kanonik poprosił plebana, aby go uwiadomił o sprawach Don Quixota. Chciał się bowiem dowiedzieć, czy nasz rycerz ozdrowieje ze swego szaleństwa, czy też będzie w nim trwał uparcie. Później pożegnał się i w dalszą drogę odjechał. Wszyscy się zatem rozjechali. Został tylko pleban, balwierz, Don Quixote, Sancho i poczciwy Rosynant, który w każdej okoliczności nie mniejszą niż jego pan okazywał cierpliwość. Przewodnik zaprzągł woły, umieścił Don Quixota na wiązce słomy, a później ze zwykłą sobie flegmą pojechał drogą wskazaną mu przez plebana. Po 6 dniach przybyli wreszcie do wsi Don Quixota. Zajechali tam w samo południe świątecznego dnia. Wszyscy wieśniacy byli zgromadzeni na placu, przez którym musiał ciągnąć wóz z Don Quixotem. Uznali zaraz swego sąsiada. Ledwie do wozu podbiegli i osłupieli na ten widok. Pewien otrok podbiegł co tchu do domu naszego rycerza, aby oznajmić ochmistrzyni i siostrzenicy, że ich pana i wuja wychudzonego i znędzniałego, uśpionego na wiązce słomy przywieźli na wozie zaprzężonym woły. Litość brała, kiedy się słyszało jęki dwóch białogów, ich ciężkie westchnienia i przekleństwa, które miotać od nowa jeły na księgi rycerskie. Ujrzawszy Don Quixota wchodzącego do domu, jeszcze żałośniej wyrzekać poczęły. Na wieść o przybyciu rycerza nadbiegła żona Sancho Pansy, która wiedziała, że mąż jej wyruszył w świat z Don Quixotem, aby mu służyć jako giermek. Ujrzawszy Sancho, zapytała zaraz, czy osioł zdrów. Sancho odparł, że kłapołuch ma się lepiej niż jego pan. Bogu najwyższemu chwała, odparła. Wiele nam przecież ten osioł dobra przysporzył. Ale teraz powiedz mi, mój miły mężu, coś odniósł w zysku w służbie u swego pana? Jakież ozdobne szatki przywozisz dla mnie w upominku? Jakie ci rzemki dla dziecków naszych? Nic z tych rzeczy nie przywożę, umiłowana żono moja, odparł Sancho. Mam jednak w zanadrzu inne, większego szacunku i znaczności. Bardzo jestem z tego rada, rzekła Teresa. Pokaż mi najmilszy te rzeczy większego szacunku i znaczności, aby się rozweseliło serce moje, żałością niezmierne uciśnione przez długi czas naszej rozłąki. Pokażę ci je w domu, moja żono, odparł Sancho. Tymczasem raduj się z całej duszy, gdyż jeśli tylko Bóg dozwoli nam po raz trzeci w świat na poszukiwanie przygód wyruszyć, ujrzysz mnie wkrótce grabią i gubernatorem wyspy. I to nie lada jakiej, ale najlepszej, jaką tylko sobie wystawić można. Oby Bóg zdarzył mój mężu, gdyż właśnie tego nam potrzeba. Ale rzeknij mi, co to jest ta sprawa z wyspą? Wcale tego nie mogę pojąć. Miód nie jest dla mordy osła, odparł Sancho. W stosownym czasie zrozumiesz, moja żono, co to jest, a takoż zdumisz się wielce, usłyszawszy, że wasale zowią cię swoją panią i władczynią. Co mówisz, drogi mój Sancho, o władczyniach, wyspach i wasalach? Odparła Janina Pansa, tak się zwała żona Sanczy, nie dlatego, aby byli krewniakami, lecz dla tej racji, że w Manczy żony biorą przezwisko od imienia męża. Nie obruszaj się na mnie, Janino, i nie kwap się tak, chcąc w tym okamgnieniu dowiedzieć się o wszystkim. Winno ci wystarczyć, że szczerą prawdę mówię. Zasznuruj więc gębę. Powiem ci tylko węzłowacie, że nie ma przyjemniejszej na świecie rzeczy, jak być czcigodnym giermkiem rycerza błędnego, który przygód szuka. Prawda, że nie wychodzi się z nich z takim ukontentowaniem, z jakim by się chciało, gdyż w 99 razach na 100 razy obraca się wszystko na zgubę człowieka. Wiem, co ja o tym dobrze z własnej eksperiencji. Powiem, raz podrzucano mnie na derze, drugi raz zaś omłócono pałkami. Tym niemniej piękno jest rzeczą oczekiwać na przygody, myszkując po lasach, przeprawiając się przez góry, wspinając się na skaliste szczyty, odwiedzając zamki i pasając w zajazdach. I to ci powiem w zaufaniu, bez uiszczenia choćby grosza zapłaty. Gdy Sancho Panza i jego żona Janina Panza tak wdzięcznym się zabawiali dyskursem, ochmistrzyni i siostrzenica przyjmowały tymczasem Don Quixota, rozebrały go i położyły do starożytnej łożnicy. Rycerz nasz spoglądał na nie z ukosa, nie mogąc rozeznać, gdzie się znajduje. Pleban polecił siostrzenicy, aby najtroskliwsze miała o swego wuja staranie, bo spolu z ochmistrzynią baczny dawała pozór, by im znów z domu nie uciekł. Opowiedział im, ile trzeba było zachodów i trudów, aby Don Quixota do domu przywieźć. Wówczas obie białogłowy od nowa zawodzić jeły, przeklinać księgi rycerskie i prosić Boga, aby w abissy piekielne strącił autorów tych kłamstw i dziwactw. Turbowały się i martwiły, że wuj i pan ledwie trochę zdrowia odzyszcze, znów ich porzuci. Jakoż tak się i stać w samej rzeczy miało. Autor tej historii, chociaż nie szczędził trudu i pilności, chcąc się dowiedzieć o wielkich czynach, których Don Quixote dokonał po raz trzeci w świat wyruszywszy, przecie nie mógł wpaść na ślad jakichś wiernych zapisek. Jedynie wieść w pamięci mieszkańców Manczy przechowana głosi, że Don Quixote, opuściwszy po raz trzeci swój dom, udał się do Saragossy, gdzie wziął udział w sławnych turniejach, w tym mieście odprawianych, i gdzie go spotkały rzeczy godne jego wielkiej dzielności i szlachetnego umysłu. Nic także uznać nie było można o kresie ziemskich dni i o śmierci jego. Autorowi nie udało dowiedzieć się, czy przychylna fortuna zetknęła go z medykiem, który miał, jak mówi, przy sobie ołowiane puzdro, znalezione na ruinach pustelni, świeżo teraz odnowionej. W tym puzdrze zawierały się pergaminy zapisane pismem gotyckim, które w kastylijskich wierszach opiewały przewagi Don Quixota, mówiły o piękności Dulcinei z Toboso, o wyglądzie Rosynanta, wierności Sancho Pansy, o grobie naszego rycerza, a także o różne epitafia i panegiryki, jego życiu i obyczajom poświęcone. Te, co je odczytać było można, zostały tu postawione przez wiarygodnego autora tej nowej i niezrównanej historii. Ów autor w nagrodę za niezmierny trud, jaki go kosztowało szperanie po archiwach Manczy, prosi czytelni, użyczyli mu tej samej wiary, jaką ludzie roztropni użyczają księgom rycerskim, tak wysoko na świecie szacowanym. Mówi, że będzie mu tego zadość, aby być ukontentowanym i czuć się ośmielonym do szukania i podawania na jaśnie innych historii, jeśli nie tak wiarygodnych jak ta, to przynajmniej nic jej nie ustępujących w inwencji i również jak ona zabawnych. Pierwsze słowa, napisane na pergaminie znalezionym w puzderku ołowianym, mówią na ten kształt. Akademicy z Argomasia, miasta w prowincji Manczy, na życie i śmierć znamienitego Don Quixota z Manczy. Epitafium. Szaleniec, który Manczę ubrał w blask swej sławy, jaśniejszy niż liazon swą rodzinną kretę. Człowiek, co w ustawnych marzeń brał czynów podniete, gdy jego wiek dla chimer był już niełaskawy. Ramię, co tak niezwykłą sprawowało dzielność, że fama jej od Kati poszła do gaety. Muza wdzięczna, a wraz i okrutna niestety, ryjąca wierszem w spiszu swoją nieśmiertelność. Ten, który Galeora zaćmił, a Madisa znacznie w tyle ostawił, duszny w swoją sławę, zbrojny w miłość, z kochanki na ustach imieniem, ten, co uczył rycerskich przewag Belianisa i na swym Rosynancie odbywał wyprawę, spoczywa pod tymi twardymi i zimnym kamieniem. Głodomór akademik z Gargomasilla in laudem Dulcinei z Toboso, sonet. Ta, co ją tu widzicie, o spasionym pysku, z bladłych jagodach i wydatnej piersi, jest Dulcineą z Toboso. Najpierwsi za afekt swój jej wzgardy odnosili w zysku. Dla niej deptał Don Quixote Sierra Negra szczyty, z pół Montielu przebiegał do Aranjuezu. Dni i noce, zachody słońca, słońca świty, nie mogły cię do wczasu pokusić, rycerzu. Choć biegałeś piechotą z Rosynanta winy, o nasz losie złowróżny, ta Manczy królowa i ten błędny kawaler zmarli w kwiecie lat. Śmierć starła z jej policzków rumieńców karminy. On, któremu pisana była więź laurowa, darmo szukał ucieczki od kupida strat. Kapryśnik, wielce mądry akademik z Argomasia, na chwałę Don Quixota z Manczy, sonet. Na wspaniałym diamentowym tronie, który depce Mars swą stopą krwawą, dziś pospołu króluje ze sławą Manczułęczy, składa tutaj broń z hartownej stali, którą niszcz burzy w pień wycina. Zali sztuka tego palladyna nową pieśnią zadosyć wychwali. Jeśli Galia pyszna za Madisa, Grecja dumna z jego dzielnych synów, rozsławiły w świecie ich imiona, jak wspaniałą koronę wawrzynów musi zdobyć spod swego Kirysa, sprzyjająca Lamanczy Bellona. Krotochwilnik, akademik z Argomasilla na chwałę Sancho Pansy sonet. Sancho Pansa tu leży, nikczemny z postaci, zawsze w męstwie celował. O dziwie, nad dziwy, nigdy nie żył na świecie giermek tak poczciwy, a wraz i głupiec równy. Daj to wszyscy kaci. O jeden włos był grabią, lecz na jego zgubę sprzysiągł się wiek niewdzięczny i pełen zawiści. Fortuna ślepa, losy rycerzom nie lubę, co nawet osłu skąpią świeżych trafi liści. Na nim jeździł, powiedzmyż to jawnie, bez sromu, wstępując w tropy pańskie, miarkując zapędy, ośle, według żartkiego Rosynanta cwału. O nadziejo zwodnicza, która się nikomu w naszych czasach nie ziszczasz. Widzę twoje błędy, oddając hołd należny Sancho Pansy ciału. Odmieniec Akademii z Argomasilla na grób Don Quixota zmanczy, epitafium. Rycerza kościstej postury, błędnego imć nieboraka, który dosiadał luzaka, kryją tu grobu marmury. Braciszek Sancho, koniuszy, pospołu z panem spoczywa. Nie było wierniejszej duszy, niż dusza giermka poczciwa. Wietrznik Akademii z Argomasilla na grób Dulcynei z Tobozu, epitafium. Dziewka rozrosła się na schwał, krępa, cycasta, pyzata. Zeszła już z tego świata, zmieniona w proch, który z ciał śmierć niezbłagana czyni. Znamienitego szła gniazda, ta Don Quixota bogini, to bozo świetlista gwiazda. Takie były te wiersze, które odczytać można było. Inne pleśnią pokryte wręczone zostały pewnemu akademikowi, aby je zgłębił, opierając się na domysłach. Wiadomo, że uczynił to, czuwając po nocach i starań nie litując. Podaje na jaśnie, gdy będzie miał nadzieję, że Don Quixote po raz trzeci w świat wyruszy. Fors altri cantara con miglior pletro. Wierszem tym kończy się 16 oktawa 30 pieśni poematu Ariosta, który chciał powiedzieć, że ktoś inny będzie opiewał powrót Angeliki do Katai. To był koniec tomu drugiego.
Czyta
Reda Haddad.